wyjąwszy rodzin mających dorosłe córki, tudzież wdów i panien na wydaniu, które zdają się być odważniejszymi od węgierskiej piechoty, biedny mój Stach nie cieszy się sympatią. Nic dziwnego, oburzył przeciw sobie wszystkich fabrykantów jedwabnych i bawełnianych, a także kupców, którzy sprzedają ich towary. Raz przy niedzieli, rzadko mi się to zdarza, zaszedłem do handelku na śniadanie. Kieliszek anyżówki i kawałek śledzia przy bufecie, a do stołu porcyjka flaków i ćwiartka porteru. Oto bal. Zapłaciłem niecałego rubla, ale com się nałykał dymu, a com się nasłuchał, wystarczy mi tego na parę lat. W dusznym i ciemnym jak wędlarnia pokoju, gdzie mi flaki podano, siedziało ze sześciu jegomościów przy jednym stole. Byli to ludzie spasieni i dobrze odziani, zapewne kupcy, obywatele miejscy, a może i fabrykanci. Każdy wyglądał tak na 3 do 5 tysięcy rubli rocznego dochodu. Ponieważ nie znałem tych panów, a zapewne i oni mnie, nie mogę więc posądzić ich o umyślną szykanę. Proszę jednak wyobrazić sobie, co za traw, że właśnie gdym wszedł do pokoju, rozmawiali o Wokulskim. Kto mówił, z przyczyny dymu nie widziałem. Wreszcie nie śmiałem podnieść oczu od talerza.
Karierę zrobił, mówił gruby głos. Za młodu wysługiwał się takim jak my, a ku starości chce mu się fagasować wielkim panom.
Ci dzisiejsi panowie, wtrącił jegomość dychawiczny, tyle warci, co i on. Gdzieby to dawniej w hrabskim domu przyjmowali jak skupczyka, który przez ożenek dorobił się majątku, śmiech powiedzieć.
Fraszka, ożenek, odparł gruby głos, zakrztusiwszy się nieco. Bogaty ożenek, nie hańbi, ale te miliony zarobione na dostawach w czasie wojny z daleka pachną kryminałem.
Podobno nie kradł, odezwał się półgłosem ktoś trzeci.
W takim razie nie ma milionów, huknął bas. A w takim znowu wypadku po co zadziera nosa, czego pnie się do arystokracji?
Mówią, dorzucił inny głos, że chce założyć spółkę z samych szlachciców.
Aha, i oskubać ich, a potem zemknąć, wtrącił dychawiczny.
Nie, mówił bas, on z tych dostaw nie obmyje się nawet szarym mydłem. Kupiec galanteryjny robi dostawy, warszawiak jedzie do Bułgarii.
Pański brat inżynier jeździł za zarobkiem jeszcze dalej, odezwał się półgłos.
Zapewne, przerwał bas. Czy może i sprowadzał perkaliki z Moskwy? Tu jest drugi sęk. Zabija przemysł krajowy.
He, 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 śmiał się ktoś dotąd milczący.
To już do kupca nie należy. Kupiec jest od tego, żeby sprowadzał tańszy towar i z lepszym zyskiem dla siebie. Nieprawda? He, he, he. W każdym razie nie dałbym 3 groszy za jego patriotyzm, odparł bas.
Podobno jednak, wtrącił półgłos, ten Wokulski dowiódł swego patriotyzmu nie tylko językiem.
Tym gorzej,
przerwał bas.
Dowodził, będąc gołym, ochłonął, poczuwszy ruble w kieszeni.
O, że też my zawsze kogoś musimy posądzać albo o zdradę kraju, albo o złodziejstwo. Nieładnie. Oburzył się półgłos.
Coś go pan mocno bronisz? Spytał bas, posuwając krzesłem.
Bronię, bom trochę o nim słyszał, odpowiedział półgłos. Furmani u mnie niejaki Wysocki, który umierał z głodu, nim Wokulski postawił go na nogi.
Za pieniądze z dostaw z Bułgarii, dobroczyńca.
Inni panie zbogacili się na funduszach narodowych i nic.
W każdym razie ciemna to figura.
Zakonkludował dychawiczny.
Rzuca się w prawo i w lewo, sklepu nie pilnuje, perkaliki sprowadza, szlachtę jakby chciał naciągnąć.
Ponieważ chłopiec sklepowy w tej chwili przyniósł im nowe butelki, więc wymknąłem się po cichu. Nie wmieszałem się do tej rozmowy, gdyż znając Stacha od dziecka, mógłbym im powiedzieć tylko 2 wyrazy. Jesteście podli. I to wszystko gadają wówczas, kiedy ja drżę z obawy o jego przyszłość. Kiedy wstając i kładąc się spać, pytam, co on robi, po co robi i co z tego wyniknie. I to wszystko gadają o nim dziś przy mnie, który wczoraj patrzyłem, jak dróżnik Wysocki upadł mu do nóg, dziękując za przeniesienie do Skierniewic i udzielenie zapomogi. Prosty człowiek, a jaki uczciwy. przywiózł ze sobą 10-letniego syna i wskazując na Wokulskiego mówił: przypatrzże się, Pietrek, panu, bo to nasz największy dobrodziej. Jakby kiedy zechciał, żebyś sobie uciął rękę, dla niego utnij, a jeszcze mu się nie wywdzięczysz. Albo ta dziewczyna, która pisała do niego od Magdalenek: przypomniałam sobie jedną modlitwę z dziecinnych czasów, ażeby modlić się za pana. Oto ludzie prości, oto dziewczyny występne. Czyliż oni i one nie mają więcej szlachetnych uczuć, aniżeli my, surdutowcy, po całym mieście chwalący się cnotami, w które zresztą żaden z nas nie wierzy. Ma Staś rację, że zajął się losem tych biedaków, chociaż mógłby się nimi zajmować w sposób trochę spokojniejszy. Ach, bo trwożą mnie jego nowe znajomości. Pamiętam, w początkach maja wchodzi do sklepu jakiś bardzo niewyraźny jegomość, rude faworyty, oczy paskudne, i położywszy na kantorku swój bilet wizytowy, mówi dosyć połamanym językiem: proszę powiedzieć, pan Wokulski, ja będę dziś 7. I tyle. Spojrzałem na bilet, czytam: William Collins, nauczyciel języka angielskiego. Cóż za farsa. Przecie chyba Wokulski nie będzie uczył się po angielsku. Wszystko jednak zrozumiałem, gdy na drugi dzień przyszły telegramy o zamachu Hydla. Albo inna znajomość. Jakaś pani Meliton, która zaszczyca nas wizytami od chwili powrotu Stasia z Bułgarii. Chuda baba, mała, trajkocze jak młyn, a czujesz, że mówi tylko to, co chce powiedzieć. Wpada raz w końcu maja. Jest pan Wokulski? Pewno nie ma. Spodziewam się. Wszak mówię z panem Rzeckim. Zaraz tu zgadłam. Co za piękna neseserka. Drzewo oliwkowe, znam się na tym. Niech pan powie panu Wokulskiemu, ażeby mi to przysłał. On wie mój adres i ażeby jutro około 1:00 był w łazienkach. W których, przepraszam, spytałem, oburzony jej zuchwalstwem. Jesteś pan błazen. W Królewskich, odpowiada mi ta dama. No i cóż, Wokulski posłał jej neseserkę i pojechał do łazienek. Wróciwszy zaś stamtąd, powiedział mi, że w Berlinie zbierze się kongres dla zakończenia wojny wschodniej. I kongres jest. Taż sama jejmość wpada drugi raz, zdaje mi się 1 czerwca. Ach, woła, cóż to za piękny wazon. Z pewnością francuska majolika, znam się na tym. Powiedz pan panu Wokulskiemu, ażeby mi go przysłał, i tu dodała szeptem: i powiedz mu pan jeszcze, że pojutrze około 1:00. Gdy wyszła, rzekłem do Lisieckiego: załóż się pan, że pojutrze będziemy mieli ważną polityczną wiadomość. Niby 3 czerwca? Odparł śmiejąc się. Proszę sobie jednak wyobrazić nasze miny, kiedy przyszedł telegram donoszący o zamachu Nobilinga w Berlinie. Ja myślałem, że padnę trupem. Lisiecki od tej pory zaprzestał już nieprzyzwoitych żartów na mój rachunek i, co gorsze, zawsze wypytuje mnie o wiadomości polityczne. Zaprawdę, strasznym nieszczęściem jest wielka reputacja. Ja bowiem od chwili, kiedy Lisiecki zwraca się do mnie jako do poinformowanego, straciłem sens i resztę apetytu. Cóż dopiero musi się dziać z moim biednym Stachem, który utrzymuje ciągłe stosunki z tym panem Collinsem i z tą panią Melitonową. Boże miłosierny, czuwaj nad nami. Już kiedym się tak rozgadał, dalibóg robię się plotkarzem. Więc muszę dodać, że i w naszym sklepie panuje jakiś niezdrowy ferment. Oprócz mnie jest 7 subiektów. Czy kiedyś marzył o czymś podobnym stary Mincel? Ale nie ma jedności. Klein i Lisiecki, jako dawniejsi, trzymają tylko ze sobą, resztę zaś kolegów traktują w sposób, nie powiem, pogardliwy, ale trochę z góry. Trzej zaś nowi subiekci, galanteryjny, metalowy i gumowy, znowu tylko z sobą się wdają, są sztywni i pochmurni. Wprawdzie poczciwy zięba, chcąc ich zbliżyć, biega od starych do nowych i ciągle im coś perswaduje, ale nieborak ma tak nieszczęśliwą rękę, że antagoniści po każdej próbie godzenia krzywią się na siebie jeszcze szkaradniej. Może gdyby nasz magazyn, z pewnością jest to magazyn, a w dodatku pierwszorzędny magazyn, otóż gdyby on rozwijał się stopniowo, gdybyśmy co rok przybierali po 1 subiekcie, nowy człowiek wsiąknąłby między starych i istniałaby harmonia, ale jak od razu przybyło 5 ludzi świeżych, jak jeden drugiemu często gęsto wchodzi w drogę, bo w tak krótkim czasie nie można ani towarów należycie uporządkować, ani każdemu określić sfery jego obowiązków. Jest naturalnym, że muszą wyradzać się niesnaski. No, ale co ja mam się wdawać w krytykę czynności pryncypała i jeszcze człowieka, który ma więcej rozumu aniżeli my wszyscy? W jednym tylko punkcie godzą się starzy i nowi panowie, a nawet pomaga im zięba. Oto, jeżeli chodzi o dokuczenie siódmemu naszemu subiektowi, Szlangbaumowi. Ten Szlangbaum, znam go od dawna, jest mojżeszowego wyznania, ale człowiek porządny. Mały, czarny, zgarbiony, zarośnięty. Słowem, trzech groszy nie dałbyś za niego, kiedy siedzi za kantorkiem. Ale niech no gość wejdzie. Szlangbaum pracuje w wydziale ruskich tkanin. Chryste Eleison, kręci się jak fryga. Dopiero co był na najwyższej półce na prawo, już jest przy najniższej szufladzie na środku i w tej samej chwili znowu gdzieś pod sufitem na lewo. Kiedy zacznie rzucać sztuki, zdaje się, że to nie człowiek, ale machina parowa. Kiedy zacznie rozwijać i mierzyć, myślę, że bestia ma ze trzy pary rąk. Przy tym rachmistrz zawołany, a jak zacznie rekomendować towary, podsuwać kupującemu projekta, odgadywać gusta, wszystko niezmiernie poważnym tonem, to słowo honoru daje, że Mraczewski w kąt. Szkoda tylko, że jest taki mały i brzydki. Musimy mu dodać jakiego głupiego, a przystojnego chłopaka za pomocnika dla dam. Bo wprawdzie z ładnym subiektem damy dłużej siedzą, ale za to mniej grymaszą i mniej się targują. Swoją drogą niechaj nas Bóg zachowa od damskiej klienteli. Ja może dlatego nie mam odwagi do małżeństwa, że ciągle widuję damy w sklepie. Stwórca świata, formując cud natury, zwany kobietą, z pewnością nie zastanowił się, jakiej klęski narobi kupcom. Otóż Szlangbaum jest w całym znaczeniu porządnym obywatelem, a mimo to wszyscy go nie lubią, gdyż ma nieszczęście być starozakonnym. W ogóle może od roku uważam, że do starozakonnych rośnie niechęć. Nawet ci, którzy przed kilkoma laty nazywali ich Polakami mojżeszowego wyznania, dziś zwą ich Żydami. Zaś ci, którzy niedawno podziwiali ich pracę, wytrwałość i zdolności, dziś widzą tylko wyzysk i szachrajstwo. Słuchając tego, czasem myślę, że na ludzkość spada jakiś mrok duchowy, podobny do nocy. W dzień wszystko było ładne, wesołe i dobre, w nocy wszystko brudne i niebezpieczne. Tak sobie myślę, ale milczę, bo cóż może znaczyć sąd starego subiekta wobec głosu znakomitych publicystów, którzy dowodzą, że Żydzi krwi chrześcijańskiej używają na macę i że powinni być w prawach swoich ograniczeni. Nam kule nad głowami inne wyświstywały hasła, pamiętasz, Katz? Taki stan rzeczy w osobliwy sposób oddziaływa na Szlangbauma. Jeszcze w roku zeszłym człowiek ten nazywał się Szlangowskim, obchodził Wielkanoc i Boże Narodzenie i z pewnością najwierniejszy katolik nie zjadał tyle kiełbasy, co on. Pamiętam, że gdy raz w cukierni zapytano go: nie lubisz pan lodów, panie Szlangowski? Odpowiedział: lubię tylko kiełbasę, ale bez czosnku. Czosnku znieść nie mogę. Wrócił z Syberii razem ze Stachem i doktorem Schumannem i zaraz wstąpił do chrześcijańskiego sklepu, choć Żydzi dawali mu lepsze warunki. Od tej też pory ciągle pracował u chrześcijan, a dopiero w roku bieżącym wymówili mu posadę. W początkach maja pierwszy raz przyszedł do Stacha z prośbą. Był bardzo skurczony i miał czerwieńsze oczy niż zwykle. Stachu, rzekł pokornym głosem, utonę na nalewkach, jeżeli mnie nie przygarniesz. Dlaczego żeś od razu do mnie nie przyszedł? Spytał Stach. Nie śmiałem. Bałem się, żeby nie mówili o mnie, że Żyd musi się wszędzie wkręcić i dziś nie przyszedłbym, gdyby nie troska o dzieci. Stach wzruszył ramionami i natychmiast przyjął Szlangbauma z pensją 1500 rubli rocznie. Nowy subiekt od razu wziął się do roboty, a w pół godziny później mruknął Lisiecki do Kleina. — Co tu, diabła, tak czosnek zalatuje, panie Klein? Zaś w kwadrans później nie wiem już, z jakiej racji dodał. — Jak te kanalie Żydy cisną się na krakowskie przedmieście. Nie mógłby to parch jeden z drugim pilnować się nalewek albo świętojerskiej?